Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu Software House After Hours. Ja nazywam się Robert i dzisiaj mamy kolejnych nowych gości, z którymi sobie porozmawiamy o, no myślę, że jednym z tematów na topie w naszej branży, czyli o bootcampach, o tym, jak się przebranżawić i jak stać się tym programistą 30K, więc...
Już 30?
No już 30, już 30.
Strasznie, co?
Więc tak, tutaj z ramienia firmy SolveQ, oprócz mnie, jest tutaj z nami też Kuba. Kuba, jakbyś mógł troszkę powiedzieć trzy słowa o sobie, kim jesteś i co tu robisz?
Cześć wszystkim. Tak jak Robert wspomniał, nazywam się Kuba. Jestem frontend developerem i aktualnie pracuję w aplikacjach mobilnych razem z React Native. W SolveQ jestem od jakiegoś półtorej roku. Także.
Tak jest. Także my reprezentujemy tutaj firmę SolveQ, ale mamy tutaj naszych gości i rozmówców, którzy myślę, że wiedzą bardzo dużo na temat kształcenia nowych to pokoleń programistów. Także kto by chciał zacząć?
Może się jeszcze przedstawimy.
Tak, myślę, że to może być przydatne, ukłony. Ja nazywam się Agata Kuprasz, jestem content managerem w InfoShare Academy. Zajmuję się mówieniem, pisaniem, komunikacją, nagrywaniem i wszystkim, co dookoła świata bootcampowego się dzieje, a przede wszystkim promowaniem bootcampów i firmy.
Super, dzięki. To któż miał ten aksamitny głos, który rozchodził się w eterze?
Cześć, jestem Andrzej, jestem jednym ze współzałożycieli InfoShare Academy. Wcześniej w branży IT już bardzo długo, bo właściwie od początku tego wieku. Wcześniej w wirtualnej Polsce, później byłem jednym ze współzałożycieli również konferencji InfoShare.
Super, super. No to ja od razu muszę zacząć od pytania, bo jestem wścibski ciekawski. Skąd pomysł na to? Bo to było parę dobrych lat temu, więc jakby od czego to się w ogóle zaczęło?
Na konferencję czy na InfoShare Academy?
No powiedzmy na InfoShare Academy, na jedno i drugie zresztą, bo to też może być ciekawe.
Znaczy, tak jak powiedziałem, w branży IT no, jesteśmy dość długo i jeszcze pracując w wirtualnej Polsce jakby zbudowaliśmy wiele kontaktów, relacji takich branżowych, biznesowych, technologicznych. No i ten... Powiedzmy sobie lata 2011, 12, 13, jakby pracując w WP, ale także robiąc konferencje, zauważyliśmy, że jakby system edukacji nie nadąża za zapotrzebowaniem i jakby to nie jest tak, że my jako jedyni wpadliśmy na ten pomysł, że moglibyśmy przyspieszyć ten cały proces edukacyjny, kształcenia ludzi, dostosowywania, więc stwierdziliśmy, że dlaczego jakby nie skrócić tej ścieżki i dlaczego... tego, czego my się uczyliśmy przez 5 lat, nie zrobić jakby w o wiele krótszym czasie, ale też nauczyć wszystkiego, co jest niezbędne, tak? Zadbać o to, żeby takie osoby były w stanie rozpocząć tą pracę. Oczywiście nikt na dzień dobry nie będzie midem czy pełnoprawnym programistą, na pewno taka osoba potrzebuje opieki, ale bardzo głęboko wierzymy w to, czego Kuba jest tutaj dowodem i pewnie zaraz o tym więcej powie, że takie osoby w relatywnie krótkim czasie, kilkumiesięcznym, są w stanie nabyć takie umiejętności, które pozwolą z powodzeniem wystartować w IT. Krótko mówiąc, pomysł wziął się stąd, że jakby ludzi, którzy byli w stanie podjąć pracę, było zbyt mało w stosunku do zapotrzebowania.
Super, bo to już ile lat właściwie?
Znaczy InfoShare Academy istnieje właściwie 7 rok, dlatego że wystartowaliśmy... Dokładnie spółka została założona według KRS-u w maju 2015 roku, natomiast pierwszy bootcamp wystartował we wrześniu 2015 roku.
Spoko, brzmi nieźle. Ale Kuba, zostałeś wywołany do tablicy i co ty na to?
No więc tak jak Andrzej wspomniał, jestem po InfoShare Academy, po bootcampie frontendowym, także mam fajny pogląd na to, jak aktualnie wyglądają bootcampy i z czym to się je.
Ja tu chciałbym tylko dodać, że nikt tu nie jest podpłacony i nikt nie mówi łatwych, przyjemnych rzeczy. Mogą być trudne pytania, więc tutaj oczywiście Kuba szczerze, bo nauka programowania to nie jest tylko łatwy, przyjemny temat. Są osoby, którym się udaje, ale są też osoby takie, jasne, które no, jakby mają po drodze problemy. Oczywiście my pomagamy je rozwiązywać.
Dobra, ale dla takich ludzi laików, powiedzmy, tudzież ignorantów takich jak ja, jakby, co to jest bootcamp? Bo tutaj to słowo padło już wielokrotnie i wydaje się, że jakby osoby z branży mogą to rozumieć, ale osoby spoza branży albo osoby, które myślą o wejściu w branżę, to jakby się to scharakteryzowali? Co to takiego jest?
Czy w ogóle termin bootcamp wziął się ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że bootcamp jest to po prostu takie krótkie, bardzo, bardzo intensywne szkolenie przygotowujące rekrutów do służby w armii. Natomiast zostało to jakby przeniesione na ten grunt technologiczny. Jakby ta intensywność w kontekście IT dotyczy bardzo intensywnej, bardzo wzmożonej nauki przygotowującej nie do służby w armii, chociaż niektórzy może software house mogą tak traktować, ale do po prostu programowania, projektowania systemów, projektowania interfejsów i tak dalej, i tak dalej. Agata, coś chcesz dodać?
Nie tyle dodać, tylko chciałam zapytać Kubę, czy czuje się przeszkolony do walki?
Do walki na froncie? Myślę, że po waszym kursie i po tym, po wielu radach waszych trenerów, myślę, że jak najbardziej.
Andrzej, ty na pewno nie płaciłeś?
Nie.
No cóż... Okej, okay, jedźmy wtedy dalej. Rozliczymy się jak w razie po.
Jeszcze chciałbym dodać, że w tym momencie bootcamp też, jak sobie tak już zupełnie szczerze rozmawiamy, no ma różne konotacje, tak? I wśród, powiedzmy sobie, midów, seniorów, czy często w różnego rodzaju dyskusjach, hasło bootcamp nie zawsze jest pozytywnie przyjmowane i no jest część osób, która podchodzi do tego negatywnie, dlatego że część osób nie wierzy w to, albo spotkała się po prostu z negatywnymi przypadkami, kiedy te osoby po bootcampie na przykład nie były gotowe, tak? Jakby no my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć za to, co się dzieje w innych szkołach programowania, które przygotowują. Ja mogę mówić tylko i wyłącznie za to, co się dzieje u nas. Naprawdę dokładamy wszelkich starań po to, żeby osoby po bootcampie były przygotowane. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, nauka programowania i bootcampy nie są dla wszystkich i trzeba to powiedzieć wprost.
Ja też właśnie chciałem... Agata?
Tak, bo ja chciałam powiedzieć o tym, że mnie się zaraz analogie narzucają, bo tak jak Andrzej mówi o tym, że często mid senior nie uważa, może nie uważać bootcampu za coś wartościowego, to ja tak z mojego polonistycznego podwórka, bo jestem filologiem polskim, myślę o ludziach, którzy również polonistykę skończyli, to trochę tak jak, wiecie, no jak ktoś do mnie przyjdzie, jesteś polonistką, wow, ja też przeczytałam trochę książek, nie? No oczywiście, ja już jestem na pewnym poziomie, no ale ja też zaczynałam od kilku książek.
Znaczy, bo mnie szczerze mówiąc zastanawia ten trend, który tutaj obserwuję, bo jednak tych szkół jest coraz więcej i to jest coraz bardziej popularne. Z drugiej strony ja też się spotkałem z tym, że różni seniorzy, a zwłaszcza w momencie, kiedy gdzieś tam pojawia się już sprzęt komputerowy, to w ogóle strasznie, no nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo szorstko, ale tak trochę...
Wybujane ego?
Wybujane ego, ale chodzi mi bardziej o to, że tak trochę gardzą tymi osobami po bootcampach, bo wychodzą z założenia, że ktoś, kto tam nie skończył polibudy, nie został inżynierem, to po prostu nic nie potrafi i tak dalej, nie? Więc ja też słyszałem jakby i jestem świadomy tego sentymentu, ale mam wrażenie, że jednak coś się na tyle zmieniło, że ten rynek zaczął chłonąć tych absolwentów bootcampów, a nie tylko czeka na kolejnych absolwentów Wydziału ETI na Politechnice Gdańskiej, powiedzmy.
To znaczy nie, absolutnie czasy zmieniły się na tyle, że jeżeli ktoś myśli takimi kategoriami, że jakby rozpocząć programowanie może tylko osoba po 5-letnich studiach magisterskich, to chyba nie do końca są już te czasy, tak? Ja nie chcę tutaj nikogo oceniać i tak dalej, ale jakby świat się zmienił, tak? Ja jestem jeszcze tym takim dinozaurem, który szedł tą starą, tradycyjną ścieżką. Ja skończyłem Politechnikę Gdańską, studia 5-letnie, nie inżynierskie 3-letnie, czy tam 3,5, ale 5-letnie. No ja miałem na przykład takie przedmioty jak dialog człowieka z komputerem, jakąś historię muzyki i tak dalej. Ja się takich rzeczy uczyłem, ja spędziłem 5 lat na uczelni. Nie mówię, że te wszystkie rzeczy były absolutnie nieprzydatne, natomiast miałem bardzo dużo elektroniki, półprzewodników i tak dalej i to były bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy, których pewnie na co dzień nie używam, aczkolwiek dały mi pewne podstawy oczywiście. Natomiast to nie jest tak, że osoby, które jakby nie przeszły takiej ścieżki zdrowia, jak ja przeszedłem, nie są w stanie fajnie, ciekawie i na wysokim poziomie programować.
No bo to jest tak, jak Andrzej mówi, no to czasy się zmieniły i Uniwersytet Polibuda, w ogóle uczelnia, nie jest już jedynym źródłem wiedzy.
Nie no, oczywiście.
Mało tego, tam często posługujemy się książkami, które w kontekście choćby IT, no możemy podyskutować o dezaktualizacji wiedzy, nie? Więc jakby no czasy się zmieniły, możliwości nauki jest bardzo, bardzo dużo i no cóż, konkurują też z uczelniami po prostu.
Ja może dam też taki jeden przykład, żeby pokazać, na ile te uczelnie gdzieś tam, powiedzmy sobie, Może są w troszeczkę innym miejscu, to znaczy, jeżeli ktoś jest naprawdę dobrym specjalistą, architektem oprogramowania, to pytanie, czy uczelnia jest w stanie mu zapewnić taki rozwój albo takie warunki finansowe, żeby ten człowiek został na uczelni, tak? Bardzo często jest tak, że takie osoby wybierają jednak mimo wszystko karierę w biznesie. I czasem jako zajęcia dodatkowe poprowadzą jakieś zajęcia po to, żeby sobie gdzieś tam rozwinąć się. Natomiast bardzo często te osoby idą do biznesu, no bo tam mają większą szansę na rozwój, no i powiedzmy sobie wprost, lepsze warunki finansowe, tak? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, zobaczcie na to, jak wygląda rekrutacja programistów. Kiedyś jakby pamiętam, że wysyłało się CV, jakieś listy motywacyjne i tak dalej. Jak to wygląda teraz? Co się teraz pokazuje? Pokazuje się GitHuba, pokazujesz mi, czy tam po prostu twoja historia jest na zielono, pokaż mi merge, które zrobiłeś i zobaczymy, co potrafisz.
Jakieś ciekawe,
tak?
Projekty.
Pokaż mi twoje projekty, powiedz mi, w jakim projekcie uczestniczyłeś, jakie problemy rozwiązałeś, pokaż mi, jak myślisz.
Jak podchodzisz do problemów.
Jakie pytania zadajesz, tak? A nie to, co napisałeś w jakimś curriculum vitae, tak?
A to ja tutaj skieruję pytanie w sumie do Kuby. Mam nadzieję, że nie będę wchodził za bardzo w swoją strefę komfortu, ale oprócz bootcampu, to ja wiem, że też studiujesz i studiujesz informatykę. Zostawmy może tam nazwy szkoły i tak dalej, ale powiedz, jakie masz przemyślenia w tych kategoriach? No bo de facto ty skończyłeś bootcamp zanim poszedłeś na studia, prawda?
Tak, to prawda. Obrałem trochę niezbyt popularną ścieżkę, ponieważ od razu po szkole średniej zdecydowałem się na bootcamp frontendowy, tak jak już wcześniej wspomniałem, i zrobiłem sobie taki, może nie gap year, ale pół roku przerwy przed studiami, żeby właśnie dokończyć ten bootcamp. A zaraz po bootcampie rozpocząłem studia, w sumie równolegle z pracą w SolveQ. Także mam bardzo dobre, wydaje mi się, porównanie tego, w jakim stopniu bootcamp, a w jakim stopniu studia są w stanie nas nauczyć i przygotować do korzystania z różnych narzędzi. Bo tak jak wspomnieliście wcześniej, ta wiedza na studiach bardzo często jest już w jakiś sposób outdated, także studia bardzo często nie nadążają nad tą branżą i nad tym, jak to się wszystko bardzo szybko zmienia.
Bo tak sobie też to wyobrażam. No, ja akurat zupełnie spoza branży i jako humanista ja też przechodziłem te... Ja też nazwijmy sobie to, tak jak powiedziałeś, Andrzej, jestem dinozaurem, także też 5 lat. Teraz już są szybkie kursy psychologii, w 3 lata można stać się jakimś magistrem. Także, a ja pamiętam kiedyś właśnie, może nie jest to samo, ale kiedyś trzeba pójść do psychiatryka, tam spędzić trochę czasu i żeby poznać życie. No ale też tak naprawdę niezależnie od dziedziny, no jednak internet i sposób, w jaki technologia się rozwija, zrewolucjonizował sposób uczenia się i w ogóle przekazywania wiedzy. I ja wiem, że też są, już nawet nie chodzi mi o kursy online jako kurs online, ale są ścieżki i zasoby ogólnodostępne albo dostępne właśnie z domu. I zastanawia mnie to, gdzie tutaj jest ten aspekt taki wartości, którą bootcamp może dostarczyć, czego po prostu na przykład, nie wiem, siedzenie na tutorialach na YouTubie czy jakiejś innej platformie może nie dostarczyć. Tak głośno myślę.
Znaczy ja mam na to odpowiedź, dlatego że bardzo często rozmawiałem na ten temat z naszymi absolwentami. Ja też wiem jakby, co daje jedno, co daje drugie. Nie wiem, może Kuba by coś więcej na ten temat powiedział, żeby to nie było tak, że od razu na dzień dobry profiluję rozmowę.
Wiesz co, wydaje mi się, że to, co ty poruszyłeś, to jak najbardziej mógłbym odpowiedzieć, że doświadczenie praktyków, bo jednak osoby, które uczą w InfoSharze, to są praktycy. Osoby, które mają po kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie. I myślę, że to jest taka nieoceniona wiedza po prostu z pierwszej ręki, jak to wygląda faktycznie w rzeczywistości, w firmie, jak się to wykorzystuje, jakieś tipy, jakieś uwagi, rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Myślę, że to jest nieoceniona wiedza pod tym względem.
No, z drugiej strony ja sobie to zawsze tak, znowu analogia, do chodzenia na siłownię i pewnie każdy z nas miał ten etap w życiu, być może ma nadal, którego gratuluję, że są ludzie, którzy mają multisporta, idą, dokładnie wiedzą, na które urządzenie chcą iść, które partie chcą ćwiczyć, są w stanie rozpisać sobie swój plan, bo są zdeterminowani, systematyczni. Natomiast ja na przykład nie jestem zdeterminowana i systematyczna, jeżeli chodzi o pracę nad własnym ciałem i bardzo chętnie zdecydowałabym się na trenera personalnego, który przyjdzie, powie, zrobi za mnie to, co ja bym musiała zrobić, tak? Więc jeżeli, oczywiście, jeżeli masz w sobie tę determinację i taką systematyczność i jesteś w stanie usiąść przed kompem i wybrać, co jest najważniejsze z danej ścieżki, którą chcesz zrealizować, kto jest kompetentny, żeby cię uczyć. Tych ludzi, którzy dzisiaj uczą programowania w internecie, jest masa. I to jest cała twoja robota, tak? Do tego... Bardzo często możesz nie mieć możliwości zadania pytania temu człowiekowi, musisz posiłkować się grupami na Facebooku, gdzie też różni ludzie ci odpowiadają. Tu masz w zasadzie pakiet zrobiony za ciebie, nie? No bo tu to Andrzej może powiedzieć najlepiej, ile osób pracuje przy tym, żeby ten bootcamp wyglądał jak wyglądał, przy tym, żeby program wyglądał jak wyglądał, narzędzia były jakie są, żeby to wszystko spiąć, nie? To, i to jest ta wartość, wydaje mi się, bootcampu.
Myślę, że ta determinacja, o której mówisz, jest bardzo istotna, bo kiedyś jeden z naszych absolwentów powiedział, że ja znam bardzo dużo ludzi, którzy rozpoczęli kursy na Udemy czy na YouTubie, ale nie znam, czy znam może jedną, która zakończyła tą ścieżkę i dostała pracę. Tak? Tak to wygląda, więc ta determinacja jest na pewno bardzo istotna. Natomiast myślę, że jest inny kluczowy czynnik, mianowicie taki, też posłużę się analogią, mianowicie te kursy zazwyczaj traktują o pewnym wycinku, tak? I tutaj analogia do samochodu, czyli na przykład rozkładają na czynniki pierwsze sprzęgło, tak? Albo kierownicę, albo tam jakiś inny element samochodu. Natomiast bootcamp uczy cię, jak tym samochodem jeździć, nie? I pytanie, czy jak ty się dowiesz, jak działa sprzęgło, czy to ci wystarczy, czy ty jednak chciałbyś się nauczyć jeździć tym samochodem? Bo jeżeli przychodzimy na taki kurs kompleksowy, no to w przypadku frontu, najpierw mamy jakiś pre-work, który tam uczy podstaw, tak, założeń, uczysz się narzędzi całego toolingu, czyli całego IDE, GitHuba, tych narzędzi, z których na co dzień korzystasz. Uczysz się jakby programowania obiektowego, paradygmatu w ogóle programowania. Uczysz się czystego JavaScriptu, później przychodzi czas na różnego rodzaju biblioteki, chociażby takie jak React, tak? Do tego dochodzi jeszcze praca grupowa, rozwiązywanie konfliktów, Scrum, przygotowanie siebie do pracy w zespole, tak? Więc jakby dostajesz całość, a nie tylko fragment. Myślę, że to jest kluczowe. Też kluczowy jest ten support ze strony trenerów, którzy ci mówią, że słuchaj, ta droga, którą poszedłeś, ona jest ciekawa, ale tam nie znajdziesz rozwiązania. Musisz się cofnąć i skręcić w prawo i ten ktoś cię poprowadzi. Jeżeli ty będziesz uczył się, powiedzmy sobie, na jakichś kursach, no to możesz robić jakieś projekty, tylko nie będzie kogoś, kto ci powie, że jednak to nie jest ta droga.
Okej, okay, ale tu już wspomniałeś o kilku rzeczach, tak? No bo mamy trenerów, którzy...
Bo ja czasem taki rozgadany jestem,
przepraszam. Ja wiem.
Jezu,
wiem.
Tylko nie przechodźmy na samochody, błagam.
Nie. Nie, ale bo wspomniałeś o tym, że jakby wy dostarczacie ten program tych trenerów, to wszystko, tak? Ale jakby, bo mnie interesuje ta druga strona medalu, tak? Czy tam, nie medalu, barykady. Jakby, co muszą dostarczyć i jakby ci kursanci, bo pytanie, czy to jest dla każdego, bo szczerze mówiąc, ja tutaj taka mała anegdotka, jak się rozpoczął COVID i miałem trochę przestój w biznesie, to stwierdziłem, a ja sobie tutaj trochę lat w branży, zrobię sobie kurs dla junior Pythonowca i sobie tam próbowałem coś napisać, czy tam jakiś print Hello World i czułem się dumny z tego i w ogóle, ale jednak bardzo szybko zrozumiałem, że to nie jest w ogóle miejsce dla mnie. Ja nie był w stanie po prostu tu przepracować 8 godzin siedząc nad kodem, ale to jest coś, co ja sobie tak w ramach swojej inwestycji czasowej i zabawy zrobiłem. No, wasze bootcampy kosztują jakieś tam pieniądze i też kosztują czas i to zaangażowanie ludzi, nie? I mnie ciekawi, czy w jakiś sposób profilujecie te osoby, które mogą to zrobić?
Absolutnie, to już, że tak powiem, trochę wyrwę się. Absolutnie to nie jest dla każdego. Jeżeli ktoś stwierdzi, że tam nieważne, co będę robił, będę zarabiał więcej, będę programował, czy tam programowała, dokładnie, wejdę do IT, nie, no to my to odradzamy, tak? Najważniejsze jest to, żeby przekonać się, czy to jest dla mnie, więc bardzo często osoby, które do nas przychodzą, rozwiązują testy, na początku takie po prostu proste testy, które weryfikują jakieś takie algorytmiczne myślenie, tak? Rozwiązywanie takich, powiedzmy sobie, też łamigłówek, proste problemy, powiedzmy sobie takie programistyczne, natomiast to, co warto zrobić, to poświęcić trochę czasu i spróbować napisać swój pierwszy kawałek kodu, żeby dowiedzieć się w ogóle, o co chodzi w tym wszystkim. Bo jeżeli na dzień dobry ten ktoś, nie mówię, że po pierwszych tam 15 minutach, ale powiedzmy sobie po pierwszych, nie wiem, kilku godzinach czy tam wieczorach spróbowania stwierdzi, że to jest totalnie nie dla niego, to ten ktoś nigdy nie będzie dobrą programistką czy programistą, bo to oznacza, że ta osoba będzie musiała 8 godzin dziennie, powiedzmy sobie, myśleć, rozwiązywać problemy i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już o nauce, która jest jakby nieodzowną częścią pracy programistycznej. Więc na pewno ważne jest to, żeby na samym początku zweryfikować, czy to jest dla mnie i czy ja się w tym odnajduję.
No i tu na pewno warto korzystać z tych i z darmowych kursów, i z webinariów, bo tego też jest dużo. Oczywiście jako, że siedzi tu koło mnie mój szef, to zapraszam wszystkich na kanał YouTube'owy, gdzie Andrzej opowiada, jak wejść do IT.
No, ale że Andrzej tu chyba podpłacił wszystkich, nie?
No mi płaci.
No w sumie tak.
Przelewy YouTube.
Natomiast też, tu już Andrzej wspomniał o nauce, no na pewno nie jest to dla kogoś, kto nie ma ochoty się uczyć, bo może krążyć takie przekonanie, że pyk, wykładam pieniądze, idę na bootcamp, odbieram kwit i jestem programistą. Jedna z naszych absolwentek w opinii na Google napisała, że bootcamp jest jak intensywna terapia i na to trzeba się przygotować. Tam jest naprawdę dużo roboty i naprawdę dużo, dużo nauki. Jeżeli nie jesteś w stanie w to wejść, no to też trudno oczekiwać później nie wiadomo jakich efektów, że rynek cię wchłonie natychmiast.
Ja może tak trochę odwrócę. Kuba, może ty powiesz z własnego doświadczenia, kto według ciebie jakby nie dałby rady albo by się nie sprawdził na tego typu kursie?
Jakby trochę nawiążę do tego, co wcześniej powiedziałeś, bo to się dosyć dobrze zazębia z tym, jak wyglądała moja ścieżka. Mianowicie przed samym kursem spędziłem dobre tygodnie, jak nie nawet miesiące, próbując sobie gdzieś tam na własną rękę robić jakieś proste projekty webowe. I tak jak wcześniej wspomnieliście, to ukierunkowanie w dobrą stronę zaważyło o tym, że zdecydowałem się na ten kurs. Ale wracając do osób, które są na bootcampach, czy nie dają rady na bootcampach, to wydaje mi się, że tak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele pracy trzeba włożyć, nawet poza tymi godzinami, które są jakby katalogowo z trenerami czy tam w zespole. Poza tym jest naprawdę masę pracy, którą trzeba włożyć ze swojego czasu, którą trzeba poświęcić. I myślę, że dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy i to jest taki przełącznik, który
może dobrze, bo jakby ludzie wiedzieli, ile to jest pracy, to nikt by nie przyszedł na taki kurs. Dobrze, że się dowiadują dopiero w trakcie.
Nie jest wcale tak,
trochę,
że...
No, ale to... trochę żartujemy, ale rzeczywiście jest tak, że ludzie mówią, tak, wiem, że będzie dużo pracy, po czym zazwyczaj jest w 95%, ale nie myślałem, że aż ty.
No ale cały czas ten mit programisty 30K tam z tyłu głowy może po prostu siedzieć. No bo ja chciałem właśnie podpytać o to, odwracając to pytanie, kto w ogóle powinien unikać tego typu ścieżki według was jak ognia, tak? I tutaj pytam do wszystkich, bo ja właśnie widziałem kilka lat temu taki trend, gdzie dużo ludzi się różnych przebranżawiało, niektórzy tam z takich kolegów starszych inżynierów to tam się śmiali, że z fryzjera to nie można zrobić programisty. Może można, może nie, tak? Natomiast pytanie, jak to wygląda, czy też aktywnie zachęcacie, czy inaczej, czy aktywnie odrzucacie jakichś ludzi, którzy się u was pojawiają, bo być może na przykład motywacja jest nie taka i jedyne, o czym mówią, to 30K programista.
To znaczy, to bardzo trudno stwierdzić, bo nikt nie przyjdzie i na dzień dobry jakby nie powie o takich prawdziwych motywacjach. Każdy oczywiście, jak się zgłasza, to mówi, że oczywiście będzie się uczył i tak dalej. Natomiast myślę, że dużo nam mogą powiedzieć wyniki testów, które robimy. Zazwyczaj, jeżeli ktoś rzeczywiście w tych poszczególnych modułach testowych dostanie małą ilość punktów, no to my odsyłamy i prosimy, żeby zrobić sobie kilka kursów, takich powiedzmy sobie krótszych, takich jak Kuba mówił, że takie przygotowawcze mini projekty, i za jakiś czas wrócić i ponownie wykonać takie testy i wtedy zobaczymy, czy jakby ta liczba punktów się podniesie, tak? I teraz jakby dalej odpowiadając trochę na twoje pytanie, kto nie powinien, no to my już to powiedzieliśmy. Na pewno to nie powinna na taki kurs albo na przebranżowienie w kierunku IT nie powinna się decydować osoba, która zakłada, że nie będzie musiała się uczyć, tylko że zdobędzie jakąś wiedzę i ta wiedza jej starczy i ta wiedza będzie procentować. Nie, tak się nie stanie. To nie jest tak, że się wsiada za kierownicę, powiedzmy na 8 godzin się jedzie z punktu A do B, dowiozą towar, cześć, nara, dziękuję i po temacie. Tak się na pewno nie będzie działo, tak? Jakby technologia to jest jedna z najbardziej dynamicznych jakby elementów, które się zmieniają. Czasem ktoś się śmieje, że ktoś pójdzie na dłuższy urlop, wraca i dwa nowe frameworki w JavaScriptie się pojawiły. No, no taka jest rzeczywistość.
Jasne. To powiedzcie, ile u was tego typu kursy i przebranżowienie kosztuje, oprócz oczywiście tego dodatkowego czasu i dlaczego tak dużo? Że tak po cebulowemu zapytam.
To zależy, o jakich kursach mówimy. Mhm. Jeżeli chodzi o takie bootcampy sześciomiesięczne, no to one kosztują, no powiedzmy sobie, to jest cena 11 900 zł brutto. No i z czego ta cena wynika? No przede wszystkim z tego, że prowadzą to osoby na co dzień pracujące w biznesie, których wiedza nie wynika z tego, że z zawodu jestem trenerem, tylko ta wiedza wynika z tego, że te osoby na co dzień pracują w tych obszarach, w których te obszarach uczą, więc te osoby jakby to są zazwyczaj seniorzy albo mid deweloperzy, którzy niestety, tak jak sam powiedziałeś, mają te stawki 30K. Tak? Mm-hmm. Do tego dochodzą oczywiście pozostałe koszty przygotowania materiałów, update'u, wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem firmy. No i jeżeli ktoś sobie spojrzy z zewnątrz na taką, powiedzmy sobie, cenę, to rzeczywiście ta cena może się wydawać wysoka, natomiast jeżeli ktoś poświęci czas i rozbierze to na czynniki pierwsze i na przykład zrozumie, że tak naprawdę to jest cena brutto, której jest VAT, tak? Gdzie po drodze mamy ileś tam różnych podatków, mamy koszty funkcjonowania firmy, mamy bardzo, bardzo wysokie stawki trenerskie i tak dalej, no to wcale już jakby to nie jest taka bardzo, bardzo wysoka cena, ale oczywiście zgadzam się, że dla osób z innych branż może to robić wrażenie. Ty, Agata, chyba nawet robiłaś jakieś takie weryfikacje cen za godzinę, prawda?
Chciałam powiedzieć, że ja powiem po marketingowemu. Wychodzi około 56-58 zł za godzinę. Ile płacicie seniorowi za godzinę?
Nasze widełki są transparentne i są dodane na stronie. Także...
Wiesz, o co chodzi, nie? Że wszyscy chcą seniorów, wszyscy chcą midów i są w stanie za nich zapłacić naprawdę bardzo duże pieniądze. I my właśnie mamy i midów, i seniorów, i oni u nas uczą. I myślę, że no jest to cena warta takiego doświadczenia.
Ciekawe jest to, że taka osoba, jeżeli znajdzie pracę, to cena czy koszt takiego kursu wywraca się po 2-3 miesiącach, a jakby innym dodatkowym pozytywnym elementem jest to, że dynamika wzrostu płac, zwłaszcza na początku swojej kariery, jest kosmiczna.
Tak, to prawda. Natomiast a propos naszych bootcampów, to my też zawieramy partnerstwa, słuchajcie, z różnymi bardzo ciekawymi firmami.
Pierwsze słyszymy.
Ja nie wiem, o co.
Ty już jesteś po bootcampie, ciebie to nie obejmuje. I w ramach tych partnerstw również staramy się w jakiś sposób tam finansowo manewrować w takim sensie, że na przykład można uzyskać 50% cashbacku. My nie obiecujemy nikomu, że po bootcampie masz gwarancję pracy, bo to jest nie do zrobienia. Chyba że Andrzej zamierza otworzyć jakąś spółkę, w której będziemy po prostu zatrudniać naszych absolwentów. Natomiast no, partnerzy, do których trafiają najlepsi nasi kursanci. No i tutaj wracamy znowu do tego tematu, że no musisz się uczyć i warto się uczyć, tak? I ta praca cię znajdzie, albo my ci ją znajdziemy, tylko musisz wykazać wolę rozwoju.
A powiedzcie, bo ja tutaj trochę się wykażę ignorancją, za to przepraszam, ale jak wygląda ten rynek bootcampowy? Bo tak z mojego takiego właśnie trochę ignoranckiego podejścia, ja widzę tego coraz więcej. Te różne, nie wiem, czy to Google mnie atakują, czy jakieś inne adsy i cookiesy, które za mną latają, ale ja widzę, mam wrażenie, wzmożony ruch w interesie, że tego jest coraz więcej, że tych kursów, kursantów, że ten rynek jednak się cały czas powiększa. I teraz pytanie, czy to jest prawda, czy to jest tylko taka obserwacja, nie wiem, jakaś skrzywiona.
Wiesz co, jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie, czołówkę graczy w Polsce, no bo mówimy, powiedzmy sobie, o polskim rynku, tak, chociaż wiadomo, że ten rynek jest międzynarodowy. Natomiast jeżeli chodzi o czołówkę graczy w Polsce, no to powiedzmy, że ta czołówka jest jakby stała, jakby niezmienna od, właściwie można powiedzieć, kilku lat, aczkolwiek pojawiają się nowi gracze, którzy wchodzą na nasz rynek. No i to nie jest chyba jakieś odkrycie. Budżety marketingowe bardzo rosną, dlatego że przez ostatnie 2-3 lata, głównie przez pandemię, jakby cały element marketingowy przeniósł się do sieci, został zdigitalizowany, więc jakby wszystko w tym momencie, cały marketing jest wypchany w to, co widzimy, tak? Czyli we wszystkie nasze cookiesy, które nas śledzą, no i wiadomo, nie? Raz obejrzę pralkę, więc jakby ta pralka za mną śledzi mnie przez następne 2 tygodnie, nie? Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, czołówka jest raczej niezmienna, natomiast przez to, że zapotrzebowanie na programistki, programistów jest bardzo duże, no właściwie niespotykane, jest właściwie chyba teraz w takim topie totalnym, no to też te budżety marketingowe i jakby ten hype, powiedzmy sobie, związany z nauką programowania, rośnie. Tak? I z tego pewnie wynika to, że więcej tego widzisz, jakby my jako przedstawiciele szkół jesteśmy aktywni, przychodzimy na różnego rodzaju podcasty na przykład.
Tak.
Ludzie nas zapraszają.
No to ja tutaj tak z bomby od razu zapytam, to Kuba, czemu InfoShare, a nie któraś z innych czołowych szkół?
Co, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wiele z tych szkół jest sprzedawcami marzeń i to mi się bardzo nie podobało, a InfoShare podchodzi do tego bardzo, wydaje mi się, racjonalnie. Tak jak Andrzej wcześniej wspomniał, nie każdy nadaje się do IT i też nie każdy jest w stanie przebrnąć przez ten proces nauki. Także wydaje mi się, że to racjonalne podejście InfoShare jakby skłoniło mnie, żeby wybrać to ponad inne szkoły.
Aby każdy tak myślał.
Ale ja z punktu widzenia marketingu, w którym już trochę siedzę, no wiecie, no to jest też trochę jak z fotowoltaiką, nie? Pojawia się okazja. Pojawiają się dofinansowania.
Wasze baterie najlepsze.
Tak, nasze oczywiście, że najlepsze. Natomiast pojawiają się firmy, które dobrze wiedzą, że żeby sprzedać w internecie, nie musisz być bardzo jakościowym i żerują właśnie na tym, że są ludzie, których nie stać na bootcamp, który jest konkretny, który jest naprawdę mocno wartościowy i wiedzą, że są w stanie za 4-5 razy niższe kwoty sprzedać komuś właśnie z obietnicą, wejdziesz do pracy marzeń dzień po naszym bootcampie. No cóż, no jest zapotrzebowanie, to i rosną firmy. Cóż zrobić? Marketing.
No właśnie, marketing marketingiem, ale tutaj takie, powiedzmy, może kontrowersyjne, trochę ciężkie pytanie, mam nadzieję, dla was.
Miało nie być ciężkie. Żartuję, dawaj.
Wszystkich tu masz podpłaconych, to ja nie wiem, nie? Ale tylko ja nie dostałem, no nieważne, ale to więc...
jutro.
Dobra. Ja tylko chciałem tak podpytać, tak zupełnie serio, czy wy prowadzicie takie statystyki, jaki wygląda procent takich... jak to ładnie po amerykańsku można powiedzieć, success stories, tak? No bo mamy tutaj wywołanego do tablicy Kubę, który tutaj jest, nie wiem, stronniczy, być może, nie wiem, zadaję tylko pytania.
No, gdzie tam?
Nie, ale tak zupełnie serio, jakby ja nie wiem, czy wy prowadzicie tego typu statystyki i obserwujecie, jak to wygląda, czy...
Tak, prowadzimy takie statystyki, aczkolwiek... Dla nas nie jest ważna statystyka, tylko człowiek.
No nie, absolutnie, nie, absolutnie.
Okej, teraz tak mówiąc poważnie. Mamy Agnieszkę, którą poznaliście, która jest opiekunką kariery. I Agnieszka dba o to, żeby te osoby po zakończonym kursie znalazły pracę i żeby bardzo dobrze przygotowały się do tego wejścia na rynek pracy, bo to, że zwłaszcza deweloperzy, to, że ktoś ma wiedzę, to nie znaczy, że potrafi się sprzedać. Agnieszka dba o to, żeby ten ktoś nie tylko potrafił programować, ale żeby potrafił również znaleźć pracę. I dla nas jest bardzo ważne to, żeby absolwentki, absolwenci znaleźli tą pracę. Jakby każdy taki sukces to trochę jest jak pierwszy abonament sprzedany w Netflixie, nie? Taki dzwonek. Jeżeli nasi absolwenci znajdują pracę, to my jesteśmy bardzo szczęśliwi. No i staramy się, żeby ten jakby współczynnik był jak najwyższy. Bardzo często niektórzy są na tyle dobrzy, że nawet w trakcie kursu jeszcze dostają pracę, bo na przykład trenerzy widzą, że o, jest naprawdę fajna ekipa, więc kurczę, my akurat szukamy, dlaczego nie? Jakby dajmy szansę. Agata, ty miałaś statystyki też takie, o których pewnie chciałaś powiedzieć.
Wychodzi na to, że jestem najbardziej statystyczna tutaj. Tak, z naszych badań wynika, że 50% naszych absolwentów znajduje pracę w ciągu 3 miesięcy. 70% zajmuje to nie więcej niż pół roku. I oczywiście wynika to z gigantycznej pracy między innymi Agnieszki. I tutaj muszę powiedzieć, że na naszym Slacku firmowym najbardziej są chyba oklaskiwane sukcesy, bo co chwilę ktoś rzuca, słuchajcie, absolwentka tego i tego bootcampu dostała właśnie robotę tutaj i tutaj. Wszyscy naprawdę się z tego bardzo mocno cieszą. My też linkujemy z naszymi partnerami. Tutaj naprawdę ogromne brawa dla Agnieszki, która robi tytaniczną robotę, bo ona jest jak mama dla tych wszystkich absolwentów i kurczę.
Zauważyłem.
Naprawdę. Ona do niej można pójść, wiesz, nawet jeżeli cię palec boli, Agnieszka zawsze pomoże. Szukasz pracy, Agnieszka pomoże. Więc ta opieka jest naprawdę bardzo taka kompleksowa i tak jak mówił Andrzej, no ważne, żeby ten człowiek był zaopiekowany od początku do końca, żeby nie pomyślał, że okej, no wypchnęli mnie i co ja mam teraz zrobić.
Jeszcze tak kończąc temat, na naszej stronie, na blogu jest taka sekcja historii naszych absolwentów i tam bardzo często są opisane historie. To są prawdziwe historie, to nie są zdjęcia ze stoka.
Nie są podpłaceni?
To nie, absolutnie. Nie, jakbyśmy mieli to
przelewy
opłacać.
Tak, rozumiem.
No. I to są realne historie i te osoby po prostu można sobie nawet, nie wiem, sprawdzić LinkedIny tych osób, gdzie te osoby aktualnie pracują. Albo na przykład jak robimy webinary, podczas których występują nasi absolwenci, to też nie mamy jakichś takich większych problemów ze znalezieniem takich osób.
Okej, ale jest jakiś procent, rozumiem, że jest jakiś jednak procent ludzi, którzy nawet po tym, że zostali zweryfikowani, przeszli kursy, w jakiś tam sposób się zaangażowali, no nie wchodzą do tej branży.
Tak, oczywiście, że tak. No, tak jak powiedzieliśmy, programowanie nie jest dla wszystkich, ale czasem jest tak, że ktoś po prostu stwierdzi to w trakcie kursu. Natomiast są takie kursy u nas, które nie są nastawione tylko i wyłącznie na zmianę branży, ale są nastawione na podniesienie swoich kompetencji. To są na przykład krótsze kursy wieczorowe, takie jak chociażby UX albo UI czy SQL. I to są kursy, które służą temu, żeby na przykład zbudować swoje kompetencje pozwalające na awans w swojej firmie albo na jakiś awans, powiedzmy sobie, poziomy, tak, na takiej zasadzie, czyli analizuję dane, robię to w Excelu, ale nauczę się SQL-a i będę w stanie na przykład zautomatyzować tą pracę albo lepiej dobrać się do tych danych w jakiejś bazie, albo na przykład pójdę na analizę danych w Pythonie, napiszę kilka skryptów i będę w stanie jakby zautomatyzować tą pracę, tak, więc jakby nie wszystkie kursy, które robimy, są nastawione na to, żeby wejść do IT.
Bardziej też zastanawiałem się, czy jest tutaj jakiś problem po stronie rynku, bo mam taką myśl, że my jako jeszcze niewielki software house, nasze struktury się gdzieś tam budują, nie? I im więcej będziemy mieli seniorów i midów zatrudnionych, tym będziemy mogli przyjąć więcej seniorów, tak? Takie duże firmy.
Juniorów.
No tak. Ale duże firmy mają jakby większe, po prostu większe pole do popisu w tym zakresie. Cały czas mówi się o tym, że te braki są po prostu szalone i mnie cały czas nurtuje takie pytanie, jakby co się dzieje takiego, że jednak nie ma takich, powiedzmy, stuprocentowego pokrycia tego po takich kursach, no bo w teorii taka dziura czy zapotrzebowanie na rynku jest ogromna, nawet jakby każdy, kto jest zainteresowany, przeszedł ten kurs, to pewnie i tak byśmy jeszcze mieli dalej wszędzie otwarte wakaty, nie? Więc bardziej zastanawiam się, czy po stronie firm zauważacie coś, co można byłoby przedyskutować, poprawić, polepszyć, zmienić.
Ale jakbyś, bo chciałbym zrozumieć, jakby co jest problemem, że mimo tego, że jest takie duże zapotrzebowanie, to firmy nie przyjmują wszystkich juniorów?
Tak.
No wiesz, wydaje mi się, że zawsze jest coś takiego, że nie każdy chce przyjąć każdego, nie? No bo jakby umówmy się, no to, że jest duże zapotrzebowanie, to nie oznacza, że jednak chcesz mieć każdego w swoim zespole.
Junior to też jest, wydaje mi się, trochę inwestycja dla takiej firmy, ponieważ na początku, wiadomo, nie będzie on aż tak efektywny jak jakiś mid czy senior. I wiele firm, wydaje mi się, że nie jest gotowych na aż taką inwestycję czy ryzyko, zwłaszcza, że taki junior, jak wcześniej wspomnieliśmy, bardzo szybko wyrasta, jeżeli jest dobrze ukierunkowany i bardzo szybko jest otwarty na nowe możliwości potencjalnie w innych firmach, także wydaje mi się, że
grozisz mi?
Ja jeszcze też chciałam dorzucić, że Czy ty przypadkiem, Robercie, nie zajmujesz się rekrutacją? Masz jakieś otwarte rekrutacje?
No, my...
Dlaczego nie masz ich, dlaczego już nie są zamknięte? Czy to trochę nie jest tak, że na przykład, okej, umiem programować, ale do tego musi dojść jeszcze troszeczkę innych rzeczy, typu dopasowanie do zespołu. To u was jest na pewno ważne, nie? My rozmawialiśmy,
tak,
o tym, że wy jesteście, macie bardzo podobne poczucie humoru, jakby całe swoje jestestwo jest dopasowane, więc też tych coraz więcej jest wymaganych tych kompetencji miękkich, nie?
Absolutnie, ja się z tym wszystkim zgadzam.
Nie każdy je ma.
Tylko powiem, że Kuba nie jest jedynym absolwentem bootcampów i nawet nie jedynym absolwentem InfoShare Academy, który u nas pracuje.
No,
ale
super.
Chodzi bardziej o to, że wydaje się, że ten rynek jest strasznie chłonny i jak to mówi staropolskie powiedzenie, tak? Każda potwora znajdzie swojego amatora, czy coś takiego. I tak mnie zastanawia, czy jednak są takie, nikogo nie obrażając, potwory, które no nie są w stanie znaleźć tej roboty, pomimo chęci, pomimo zaangażowania.
Czy myślę, że to jest to, co po prostu powiedzieliśmy, nie? Jakby no, czasem jest ten taki fit, nawet nie tyle technologiczny, skillowy, co taki jakby, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o takie dopasowanie, czy humorystyczne, czy kulturowe.
No
czy...
a z drugiej strony też, no wiesz, junior juniorowi nierówny, nie? No u was pracuje Kuba, który jest, był u nas dobrym juniorem, a jeżeli, wiesz, prowadzisz rekrutację na stanowiska juniorskie i ktoś, kto jest dobry, możliwe, że nie przyjdzie, bo on już robotę dostał. I dostajesz osoby, które zrobiły na przykład kursy, albo się nie przyłożyły do kursów czy bootcampów, które kończyły, albo robiły kursy, no właśnie, bez jakiegoś planu. No i co z tego, że umiesz programować? No tobie się może wydawać, że umiesz, ale z mojego punktu widzenia jako firmy wcale nie.
Znaczy ja dodam jedną rzecz, która jest bardzo fajna z naszej perspektywy, mianowicie taka, że nastąpiła pewna edukacja i zmiana podejścia wśród firm, bo 3-4 lata temu firmy raczej, nieliczne firmy były otwarte na juniorów, natomiast teraz, podejrzewam, że to głównie wynika z tego, że po prostu tych osób brakuje, teraz firmy bardzo, coraz częściej i tak dość szeroko, ochoczo patrzą na juniorów i to podejście się bardzo, bardzo mocno zmienia do tego stopnia, że realizujemy programy takie właśnie związane z cashbackiem, czyli jeżeli znajdziesz zatrudnienie w naszej firmie, to ta firma pokrywa jakąś część kosztów kursu, to jest raz. Ale też firmy chcą inwestować we własnych pracownikach i robią tak zwane programy reskillowe, czyli zmieniające kompetencje. Mhm. Robimy taki program chociażby teraz dla jednej z firm, gdzie na przykład osoby wcześniej pracowały, powiedzmy sobie, w obsłudze klienta, a teraz wśród iluś tam chętnych została wybrana grupa 10 osób i te osoby uczą się programować i zdobywają skille techniczne. I to jest dla nich też bardzo, bardzo fajny awans. I według mnie to jest bardzo fajne podejście, dlatego że inwestowanie we własnych ludzi jest perspektywiczne, dlatego że te osoby znają, czy mają wiedzę domenową danej firmy, więc muszą tylko nabyć określone kompetencje, a nie nauczyć się firmy od zera.
Jasne. No dobra, to mam taki ciekawy ostatni temat. Chciałem podpytać o takie największe mity związane z bootcampami, z przebranżowieniem się i tym, co krąży, bo już macie pewne doświadczenia i pewnie słyszeliście wiele, wspomniane 30K programistów i inne tego typu rzeczy. No gdzieś tam nie chcą umrzeć, zwłaszcza w zakątkach internetów, nie? To jak to wygląda z waszego doświadczenia? Co takiego najbardziej zaskakującego z waszego doświadczenia się wyłania?
Ja jak obserwuję i rozmawiam z ludźmi, to dla mnie najbardziej zadziwiające jest oczekiwanie, że po pierwsze, po jakimkolwiek kursie, bootcampie muszę znaleźć pracę. To już drzwi są otwarte, bo ktoś, kto studiuje normalnie na uczelni, nie ma takich oczekiwań. Nie? Jak idę na studia, to... To znaczy oczywiście zależy kto co kończył, prawda, Robert? No my tutaj humaniści wiadomo, my nie mieliśmy takich oczekiwań. Ja wiedziałam, że będę musiała długo szukać pracy. Natomiast faktycznie krąży takie przekonanie, że no kurczę, zapłaciłam za ten kurs, no to w zasadzie wszystkie drzwi powinny stać do mnie otworem. Niestety okazuje się, że czasem stoją nie tym, co byśmy chcieli. I to jest jakby taki łańcuszek, nie? No bo jednej osobie się uda, trafia się Kuba, który pójdzie na bootcamp, jest dobry, trafia do firmy, opowie o swojej historii, historii, no to kurczę, to ja nie zrobię takiego bootcampu. No i jak to jest, że jemu się udało, a mi się nie udało? No niestety, i to jest też bardzo duże chyba rozczarowanie, że napalamy się na spełnienie takiego wielkiego marzenia. Ja wchodzę, zarabiam 30 kafli, work-life balance, pracuję elastycznie, na remocie i w ogóle mam masę benefitów. Ale w zasadzie to nie chce mi się włożyć roboty w to. I to jest dziwne, że ludzie myślą, że bez włożenia tytanicznej pracy będą mogli z tego czerpać.
Znaczy ja bym dodał do tego coś, co moim zdaniem, no, znaczy ja do końca tego nie rozumiem, mianowicie obietnice albo gwarancje wręcz znalezienia pracy. No kurczę, jak można komuś zagwarantować, że ten ktoś znajdzie pracę? Możemy...
Spółki Skarbu Państwa.
No tak, są takie, powiedzmy sobie, myki pod tytułem zatrudnię kogoś na jeden dzień, zaparzy kawę i w papierach będziesz znalazł pracę, nie? Więc dofinansowanie leci, nie? Ale jakby no nie o to chodzi, tak? Nie można komuś zagwarantować, bo ten ktoś po drodze może się rozmyślić, może stwierdzić, że to nie dla niego, może zmieni mu się życie kompletnie. Nie ma żadnej gwarancji, że ten ktoś zawsze znajdzie pracę. Moim zdaniem nie można na tym bazować. Mhm. My możemy zrobić wszystko, żeby pomóc, żeby jakby zasupportować, żeby jakby pomóc w tym wszystkim, natomiast nie możemy zagwarantować. Tak? Innym mitem na pewno jest to, o czym już trochę mówiliśmy, czyli jakby nauka na bootcampie versus porady niektórych osób, po co płacisz te 12 koła, przecież to samo się nauczysz na YouTubie. No to są takie hasła. No jakby mówiliśmy, nie będziemy się tutaj teraz już powtarzać. Według mnie to jest mit.
Okej. Kuba, może słyszałeś jakieś mity od swoich kolegów, koleżanek z kursu, takie, które sam zweryfikowałeś, że nie bardzo.
Myślę, że to, co tutaj poruszyliśmy już, to bardzo dobrze jakby przedstawia ten obraz tych wszystkich mitów. Także jak najbardziej brak cierpliwości, zbyt duże oczekiwania względem tego, co sami jesteśmy w stanie wnieść w tą naukę. No i też ten marketing niektórych szkół, które po prostu sprzedają marzenia, tak jak powtórzę się.
To jest coś, no to jest tak naprawdę chyba największa bolączka, bo z tego wynikają później inne oczekiwania, nie do zrealizowania i ten łańcuszek jakoś tam się ciągnie, a niestety, ale mamy taką, mamy jako ludzie, nie mówię, że jako Infożer Akademii, ale ogólnie jako ludzie mamy taką tendencję, no jednak łapania tych prostych, miłych haseł, nie no, spójrzmy na social media, to co jest ładne, to nas pociąga, mimo że powinniśmy mieć świadomość tego, że tak rzeczywistość nie wygląda, to nie jest możliwe, żeby po 3, 4, czy nawet 6 miesiącach bootcampu zarabiać 30 tysięcy, a jednak się na to, ludzie cały czas się na to łapią. Więc to na pewno jest problematyczne, więc brakuje trochę takiego krytycznego myślenia, że halo, przecież to się w normalnym świecie nie dzieje, a to nie jest bajka IT, nie jest bajką, nie? To nie jest Hollywood.
No jest jeszcze jeden, no, taki mit, powiedzmy, bo krąży takie hasło, nie po to zostałem programistą, żeby musieć rozmawiać z ludźmi. No i niestety to jest coraz bardziej mit, dlatego że komunikacja w IT jest bardzo ważna i jest coraz ważniejsza i jakby nabrała tej wagi, zwłaszcza w trakcie pandemii, kiedy coraz więcej osób pracuje zdalnie. No i ta komunikacja odgrywa coraz ważniejszą rolę, zwłaszcza kiedy na przykład pracujemy w firmie, która pracuje w dwóch albo nawet czasem trzech strefach czasowych. Ludzie komunikują się w różnych językach i po to, żeby jakby synchronizować się projektem ze swoim, powiedzmy sobie, team liderem, który jest w innym kraju, żeby zaraportować, co się zrobiło, jakie są problemy, no to ta komunikacja jest bardzo ważna. Co z tego, że zrobiłem super dużo fajnej roboty, o której nikt nie wie i zrobi to samo, tak?
A propos tego, myślę, że bardzo fajnym stwierdzeniem jest to, że zwłaszcza na tych początkowych etapach naszej kariery kompetencje miękkie można stawiać na równi z kompetencjami technicznymi. Wydaje mi się, że to się bardzo często sprawdza w praktyce.
Ja się absolutnie z tym wszystkim zgadzam i więc teraz tak, dla wszystkich, którzy będziemy kończyć, dla wszystkich, którzy myślą o przebranżowieniu się, o wejściu do tej pięknej branży,
ale
w której
tak
jesteśmy,
poważnie,
ale tak na poważnie, tak, konkretnie.
Bez gwarancji pracy.
Bez gwarancji pracy.
Z gwarancją pomocy.
Tak, ale przelewy jutro, tak? To generalnie to oczywiście zapraszamy, także dzięki wielkie za rozmowę, ale powiedzcie na koniec, jakby gdzie was znaleźć, gdzie was szukać, co możemy tutaj zrobić, żeby właśnie pomóc tym odpowiednim osobom do was trafić.
Jezu, my jesteśmy wszędzie. My wyłazimy z lodówki, jesteśmy na Facebooku, Instagramie, TikToku, LinkedInie, YouTubie, mamy stronę, więc...
Krótko mówiąc, jak się wpisze InfoShare Academy, to na pewno coś wyskoczy i w to coś można kliknąć.
Szczególnie polecam sekcję opinii na Google.
A tak, mamy bardzo fajną średnią na Google, jeżeli chodzi o opinie. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
5 gwiazdek, jedyna akademia w Polsce.
Będzie tego więcej, jutro przelewy. Dzięki wielkie wszystkim za rozmowę i uczestnictwo.
No dziękujemy bardzo za zaproszenie.
I
do usłyszenia na następnym odcinku, gdzie pogadamy z kolejnymi ciekawymi osobami.
Cześć.